Dzień dobry wieczór, szanowni słuchacze, widzowie i zgrajcy. Z tej strony zgrajcy, ktoś mi tu głową macha. Z tej strony zgrajcy, czyli Piotr Szychowski, który macha głową. Dzień
to
dobry.
To ja, dzień dobry wieczór, tak, dobry wieczór.
I Piotr Wasiak, czyli ja, dzień dobry. I dzisiaj sobie porozmawiamy na kilka różnych tematów. Najpierw oczywiście zrobimy wstępniaczek, a potem sobie porozmawiamy o paru różnych rzeczach, tak żeby finalnie dojść do Star Wars Outlaws, które dosłownie kilka godzin temu premiera trailera była i trailer jest, spoiler alert, bardzo fajny. Co u ciebie słychać?
Spoiler alert 2, zanim przejdę do tego, co u mnie słychać. Trailer został obarczony datą premiery. Stąd też chciałem donieść wszemi wobec, że po wielu tygodniach obsów zgrajcowych i wielu tygodniach odcinków bez tematu przewodniego, w końcu nam się wyjawił temat przewodni, no bo data premiery Star Wars Outlaws na ten rok, o której sobie pogadamy, no to jest duża rzecz. Mhm. Ale tak, zostawimy to sobie na temat główny, więc musicie sobie albo przewinąć, albo poczekać, wysłuchać, co mamy do powiedzenia wcześniej. Co mnie słychać? Mało i dużo jednocześnie, ponieważ cały czas gdzieś tam szukam tej radości, próby odzyskania radości z grania. No nic mi nie podchodzi, powiem ci. Mimo, że w Brotato tłukę jakieś chore godziny. Ostatnio w weekend, w piątek.
To spróbuj teraz Stardew Valley.
Stary Valley jest super. Mm-hmm. Ja uwielbiam Stardew Valley. Moja żona też uwielbia Stardew Valley, z tym, że są dwa problemy, w sensie w Stardew Valley najlepiej grało mi się na Switchu, a swojego Switcha sprzedałem. Nie wiem, czy ci mówiłem.
Mówiłeś.
Pozbyłem się Switcha. A druga rzecz jest taka, przynajmniej mojej żonie to przeszkadzało, że musisz chodzić na te eskapady do podziemi.
I ona się bała, jak tam szła, tak?
Nie, wolała sadzić roślinki, bardziej ją.
Wiesz co, ale chyba generalnie nie musisz chodzić. Ja też grałem w Stardew Valley na Switchu, tam ponad 100 godzin w to pykło i to oczywiście, gdzieś tam na pewnym etapie chcesz, bo potrzebujesz jakiś tam, chcesz tam iść, ale to nie jest niezbędne, w sensie jak chcesz się skupić
tak,
na
wiesz, co tam, romansach, chcesz mieć lepsze
wiosce i sadzeniu roślinek, to jakby możesz bez problemu.
Jasne, z tym, że jak chcesz mieć lepsze składniki do kraftowania lepszych, nie wiem, kilofów czy czegoś, może to tak. One chyba wypadają tylko z tych podziemi, tak czy siak. Stardew Valley nie gram, w Brotato wsadzam chore liczby godzin, mówię, ostatni piątek, ostatni weekend skończyłem tak, że mieliśmy jechać do mojego chrześniaka w sobotę, i od tego w sumie może zacznę, więc chciałem się wyspać w piątek i zamiast się wyspać, to do 5 rano kłukłem w Brotato. I na szczęście zrobiłem chyba przynajmniej jeden run. Mówiąc zrobiłem run, mam na myśli to, że jednym jakimś konkretnym ziemniakiem, jedną konkretną klasą postaci udało mi się dojść do 20 fali i pokonać bossa, no bo wtedy odblokowujesz coś tam. Jeśli przejdziesz jakąś konkretną klasą, no to odblokowujesz coś tam. No, outcome był taki, że się nie wyspałem. Na szczęście pogoda była piękna w ten weekend i też S8, którą jeżdżę z Warszawy. Przerzuciłem się na S8 z autostrady, ponieważ nie wiem, czy coś się stało w ogóle, słuchajcie, wśród kierowców, czy jakiś taki zmiana kursu, zmiana kierunku. Mam wrażenie, że na autostradzie samochody strasznie zapieprzają i ludzie coraz bardziej nieodpowiedzialnie jeżdżą. Nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego.
Wiesz co, bo to jest autostrada na Niemcy, więc może już im się wydaje,
wiesz, że jeszcze parę lat temu tak nie było, nie? I może to też kwestia tego, że nasza, mam na myśli moja i mojej żony Skoda, pełnoletnia już, też jest coraz słabszym samochodem, nie tylko z perspektywy czasu, no ale i tam mniej wydajna się robi.
Czyli ty jedziesz 80 i każdy, kto jedzie 90, to wydaje się, że mija cię tak nią.
Może nie aż tak, ale wiesz, nawet to, że tirów jest dużo na autostradzie, a jak jadę sobie S8 albo S7, nigdy nie wiem.
S7 to jest ta na Gdański, na Kraków z Warszawy, no, a ja S8 to jest ta na Katowice.
To chyba to.
Czy na Wrocław. To.
Tam, gdzie się generalnie zjeżdża na Hutę Zawadzką. W okolicach moich rodzinnych Skierniewic, jadąc z Warszawy. No tak czy inaczej, nie ma tam prawie tirów, ani żadnych dużych samochodów dostawczych. tranzytowych, więc jedzie się fajnie, no bo po prawym pasie sobie po prostu jadę te 110 i nikomu nie zawadzam i nikt też mi, wiesz, nie mryga światłami, żebym jak najszybciej ten lewy pas opuścił. Tak czy inaczej, pojechaliśmy sobie w sobotę do mojego chrześniaka, a nie byłem dosyć dawno, też ominąłem jego imprezę urodzinową z tego względu, że akurat wypadła spokojnie, nadrobiłem z nawiązką. Akurat wypadła jego impreza urodzinowa w dniu, w którym no my się przeprowadzaliśmy i to do tego naszego tutaj mieszkania, mm-hmm. gdzie teraz urzędujemy, do naszego własnego, więc to też była niebagatelna operacja, żeby to wszystko...
Przepraszam, że ci przerwę. A propos mieszkania, jak będzie u ciebie z temperaturami? Bo pamiętam, że w poprzednim to żeś się dusił straszliwie, jak się za oknem robiło 27, tak jak chociażby wczoraj było w Warszawie.
No to śpieszę donieść dla tych wszystkich naszych fanów, którzy się martwią poza tobą, że rozkład mieszkania mamy bardzo, bardzo w porządku, bo mam okna na trzy strony świata, wszystkie poza południem i jestem w stanie sobie zrobić, jak sobie uchylę okna albo otworzę na przestrzał sobie zrobić przewiew. I o ile w sobotę mi nie było teraz w weekend, to w niedzielę już wróciliśmy i największe temperatury w poniedziałek i dzisiaj we wtorek, kiedy to nagrywamy, nie są odczuwalne, więc w sensie takim, że nie gotujemy się, a zimą myślę też będzie okej, bo mamy, wiesz, w miarę te nowe grzejniki, znaczy no, nie takie staroblokowe grzejniki jak kiedyś, żebrkowe, tylko takie wymienione już te całe instalacje grzewcze. Więc tutaj jestem raczej o to spokojny. Mówię, nie odczułem tych temperatur pierwszych wysokich, a w razie co możemy sobie zawsze właśnie rozszczelnić tak mieszkanie, żeby na przestrzał wiało. Plus no mam balkon, tylko balkon jeszcze jest nieurządzony, bo muszę go siatkować, żeby też moje koty, wiesz, z piątego piętra nie zaczęły się bawić
Assassin's Creed. Skok wiary, tak. Dokładnie tak o tym samym pomyślałem.
Więc pojechaliśmy sobie, słuchaj, w sobotę do mojego chrześniaka na wieś. No w sumie nie na wieś, do miejscowości, ale z perspektywy Warszawy. I spłaciłem troszkę z nawiązką, tak jakby obowiązki chrzestnego, bo dostał bardzo fajny, wypasiony wręcz zestaw. Wypasiony w momencie, w którym już go rozłożyliśmy i uruchomiliśmy. Dostał ode mnie grę, a w zasadzie zdalnie sterowany samochodzik, Mario Kart Live Home Circuit, to się nazywa, dokładnie tak się nazywa zestaw.
Czyli...
Jesteś, zakładam, zaznajomiony z grą Mario Kart. W sensie, no tak. Wiesz, czym jest gra Mario Kart.
To jest takie coś, no i... że sobie po dywanie popierniczasz samochodzikiem i widzisz, i one mają kamerki, tak? Czy to nie to?
Sama gra Mario Kart jest po prostu grą online, gdzie sobie jeździsz z innymi przeciwnikami, a to właśnie, co kupiłem, Mario Kart Live Home Circuit, to jest zdalnie sterowany samochodzik Mario, faktycznie z kamerką, i on sobie popierdziela po salonie, na przykład po stworzonym przez ciebie torze, ale sterujesz nim przy pomocy Switcha i faktycznie ta kamerka z kokpitu, niemal taka, jakbyś oglądał na żywo, wiesz, Grand Prix Formuły 1. Coś nasłuchujesz. Czy to Maniek, twój psinek, chce wyjść na spacer, nie wypuściłeś go?
Nie, mam wrażenie, że coś mi się w wiatrak komputera wkręciło, bo zaczął jechać jak...
No dobrze, panie,
jak
panie
mały traktor.
Piotr kopie bitcoiny w najgorszym możliwym momencie.
Jak nagle zniknę, to znaczy, że komputer mi eksplodował.
No cóż, to mogę przynieść na pogrzeb twój Mario
I to jest to, i tam masz tylko samochodzik, którym sterujesz za pomocą Switcha, czy tam są też tam jakieś elementy do budowy toru, czy coś?
Tam są papierowe, w zasadzie tekturowe elementy, które są bramkami, które rozstawiasz. Ich grafiki na tych tekturowych elementach są sprzężone niejako z oprogramowaniem, bo sama gra jest za darmo. W sensie
taka rozszerzona rzeczywistość.
Rzeczywistość, tak. AR, nie VR. Mhm. To nie jest wirtualna rzeczywistość, tylko rozszerzona rzeczywistość. Dobrze, że o tym mówisz. Te grafiki są tak przygotowane, żeby ta kamera dokładnie je szczytywała. Ona dodatkowo na Switchu nabiera takich tych dodatkowych właściwości, że one się świecą, mienią, tam są fraktale takie, wiesz, to wszystko jakoś tam promieniuje, eksploduje, nie? Więc są te dodatkowe elementy, które zobaczysz dopiero na kontrolerze, czy też na ekranie Switcha. I budujesz sobie w mieszkaniu, w domu, w pokoju tor, jaki tam chcesz. Tylko jedno jest zastrzeżenie, musi być na płaskim, w sensie samochodzik raczej nie zjedzie ci, nie wiem, nie przeskoczy wyskoczki, tak, ani nie zjedzie gdzieś tam po schodach. I jak sobie zbudujesz tor, przejedziesz go sobie w taki sposób kontrolowany, żeby wyznaczyć tak jakby ścieżkę toru, możesz sobie odpalić Grand Prix, wtedy gra na ekranie Switcha dokłada ci przeciwników, ty sobie wtedy ustalasz, czy z jaką prędkością jeżdżą ci przeciwnicy, z jaką prędkością jeździsz ty, i normalnie sobie zasuwasz, nie? Sterujesz na Switchu, można to robić na przykład na telewizorze. My zrobiliśmy taki patent, że w salonie tego mieszkania, gdzie byłem właśnie u mojego chrześniaka, odsunęliśmy kanapę na środek, na środek po pokoju.
Jazda była wokół kanapy,
a my uwaleni na kanapie, naprzeciw mieliśmy wielki tam 65-calowy telewizor i zamiast na małym ekranie Switcha obserwowaliśmy sobie, wiesz, na ekranie telewizora to, co się dzieje. Najfajniejsza rzecz, to jest w ogóle ciężko opisać, bo no to tak jak z opisu, z tego, co opowiadam, to się wydaje takie, no okej, jeździsz sobie samochodzikiem, nie? Tylko to, że gra ci dorzuca właśnie tych przeciwników, to, że jak uderzysz w przeciwnika, to samochodzik ci zwalnia. Rozumiesz? On tak jakby wykrywa kolizję i mimo, że samochodzik nie uderzył w faktyczną, fizyczną przeszkodę, ale on zwalnia, bo jest tak zaprogramowany. Plus to, że te etapy na ekranie Switcha czy telewizora mogą być na przykład deszczowe, mogą być pod wodą, więc tam cała ta grafika jest w odpowiedni sposób zmieniona, to naprawdę robi robotę. No i chyba najfajniejsza rzecz,
że wydaje ci... A można grać na przykład na więcej niż jeden samochodzik, typu, że na przykład ty masz swój, przychodzisz do mnie, ja mam swój i po dywanie jeżdżą dwa samochodziki?
Tak. Jest, na początku chciałem kupić Chrześniakowi, bo tak, wiesz co, kiedyś zobaczyłem to u kuzyna, pozdrawiam Damian bardzo serdecznie, gdzieś zrozumiałem tą koncepcję i w ogóle jak przywiozłem to pudełko, Chrześniak zaczął rozpakowywać, to na potrzeby rozmowy też powiem, sześciolatek, gra i samochodzik jest 6+, w sensie, czyli taki adekwatny wiek. No i też mu mówię, no tu masz samochodzik, będziemy grać na Switchu, zbudujemy tor. On to totalnie nie rozumiał koncepcji, w sensie, bo to ciężko jest zrozumieć, jak dokładnie, w sensie sterujesz tym samochodzikiem, ale patrzysz na ekran konsoli. I faktycznie w to trzeba zagrać, żeby po pierwsze załapać, a po drugie zobaczyć, jakie to jest fajne. Bo to działa zupełnie inaczej właśnie, kiedy się gapisz w ekran konsolki. A odpowiadając na twoje pytanie, tak. Na początku chciałem mu kupić Luigi'ego, bo jakoś tam nie wiem dlaczego bardziej, lepiej, wyżej mi się pozycjonował samochodzik z Luigi'm, bratem Mario, który tam był dosłownie kilkadziesiąt złotych tańszy.
Ale to ten zielony Mario, nie? To, tak jak zielony go wszyscy Mario, nazywają.
Tak jest. Jest dostępny właśnie zielony Mario i czerwony Mario. I jeszcze na ten moment tego nie sprawdziłem. Mam na myśli to, że nie wiem, czy są potrzebne dwa Switche. Jeśli bym przyszedł do ciebie z własnym samochodzikiem, to nie wiem, czy są potrzebne dwa Switche, czy wtedy możemy zagrać na split screenie, mając po prostu Joy-Conów odpowiednią ilość, nie? Tego nie wiem, tego nie jestem ci w stanie powiedzieć. Wiem, że na premierę było tak, że chyba były potrzebne dwa Switche, ale możliwe, że to zmienili już po premierze. To nie zmienia faktu, że mając jeden samochodzik, nadal możesz się ścigać z botami na 6 osób i 5 botów jeździ po zaprojektowanej przez ciebie planszy, a twój samochodzik faktycznie. No i najfajniejsze jest właśnie to, że patrzysz sobie na ten samochodzik z perspektywy postronnego obserwatora i widzisz, no tak, powolutku sobie jedzie samochodzik, wiesz.
Tak, ale przez to, że ta kamera jest tak nisko...
Kamera jest w zasadzie z kokpitu, jak w Grand Prix, jak kiedyś, nawet grając w F1, które no de facto jest w Game Passie, ja zacząłem F1 konsumować, odkąd było w Game Passie, albo nawet oglądając sobie Grand Prix, tak, jak jeżdżą kierowcy Formuły 1 i czasami masz ten przeskok na kamerę z kokpitu, to tam jak oni jadą te 270 na godzinę, to są absurdalne prędkości, nie? To jest obraz tak rozmazany, że nie wiesz, co się dzieje.
No tak, no bo to jest oczywiście, tu na kwestia Switch... tego, że właśnie kamera jest nisko, no i perspektywa, tak.
Tak.
Fow trochę tam robi.
Oczywiście samochodzik nie jeździ po salonie 270 na godzinę, ale tak dla ludzkiego oka i dla naszej tak jakby perspektywy i tego poznawczego aspektu, tak z dwa razy szybciej jedzie, nie? Jak go patrzysz przez ekran konsoli. Więc mówię, super zabawa, bardzo kreatywna też pod kątem tego, że No najpierw ten tor musisz zbudować. No możesz sobie zrobić zwykły owal, możesz sobie zrobić ósemkę. Możesz sobie zrobić tak naprawdę, wiesz, co chcesz, co potrzebujesz. Oprócz tych bramek, bo są cztery bramki, przez które przejeżdżasz, są dodatkowo takie strzałki. Czyli na przykład masz ostry zakręt, musisz bardzo skręcić w lewo lub w prawo, to po prostu stawiasz taki billboard ze strzałkami. Mhm. Ja już rozkminiłem, że w sumie jakby go skserować, dokładnie tą grafikę, no to jest tak prosta grafika, na białym tle czarne strzałki, nie? Tylko pewnie w odpowiedniej proporcji, żeby ta kamera switcha, kamera tego samochodziku to szczytała. To myślę, że takich możesz sobie wydrukować dużo więcej, praktycznie zerowym kosztem, no bo to jest kwestia skserowania kawałka papieru i naklejenia go na kawałek tektury, prawda? Więc od siebie bardzo polecam, mówię, zobaczyłem to kiedyś u Damiana, mojego kuzyna, zrobiło na mnie wrażenie, ale dopiero jak usiadłem z moim chrześniakiem, wywaliliśmy wszystkie klocki na podłogę, takie wiesz, plastikowe, duże klocki, nie mówię o klockach Lego, tylko takie...
No takie zabawki.
Kolorowe klocki, nie? Rozłożyliśmy, żeby to były, wiesz, bandy niejako toru i wiesz, cały salon po prostu jest
torem. A to muszą
torem,
być takie bandy? Czy...
Nie, absolutnie. Jak rozrysujesz sobie, robisz ten pierwszy przejazd tym samochodzikiem, tam jest w ogóle też fajnie, taki ludek podjeżdża, podlatuje do ciebie na chmurce, widzisz na ekranie switcha, że on ci polewa koła różową farbą i twój pierwszy przejazd to jest narysowanie toru tak naprawdę. I po tym narysowaniu toru już w czasie wyścigu na ekranie switcha albo telewizora masz wyznaczoną tą optymalną ścieżkę. W sensie są narysowane to, jakiej szerokości jest tor. Ale wiesz, z racji tego, że to jest rozszerzona rzeczywistość, to przecież te wszystkie klocki, czy książki, czy nawet tunele, zaczęliśmy budować sobie swoje tunele, kładliśmy książki i na książkach płaską, kartonową, karton, tak? Na książkach. I to był tunel. I normalnie widzisz, wjeżdżasz w ten tunel i się ściemnia, no bo kamera też nie łapie tyle światła, więc nie dość, że gra widzi to, co wygenerowała komputerowo, to dodatkowo widzi to, co faktycznie jest w pokoju, tak? Tam jeszcze u mojego chrześniaka jest mały piesek biegający po całym mieszkaniu, więc wielka Godzilla nagle ci biegnie przez tor wyścigowy i to wszystko jest niejako kompatybilne ze sobą, więc ode mnie ogromna polecajka, bo to jest super zabawa. Mówię, jednocześnie ktoś może powiedzieć siedzenie przy konsoli, tak, granie w gry, ale samo to, jak stworzyć właśnie taki tor, to jest mega kreatywna zabawa.
No tak,
zabawa,
zwłaszcza, która... że to, co znajdujesz w mieszkaniu, czyli tam jakieś tam właśnie
wszystko
czy coś,
czy nie?
To są bandy i no nie potrzebujesz do tego żadnych tam
ale
specjalnych
wiesz, nawet
klocków,
nawet upiększacze, nie kuzyn, chrześniak przyszedł i wziął od siebie spokoju z zabawkami całą taką plastikowe pudło, jakieś drzewka, jakieś takie, wiesz, tam krowy plastikowe, wiesz, takie zwierzątka i zaczął upiększać ten tor, rozumiesz? To absolutnie nie miało żadnego znaczenia dla samej jazdy, nie? Ale to już pokazało to, że on zrozumiał tą koncepcję, że okej, dobra, tu postawimy drzewo pomiędzy tym tutaj na tym zakręcie, nie na torze oczywiście, za torem, ale ono jest widoczne w kamerze. Tak samo krowy, które się pasą na przykład, nie? Z zabawki, zwierzątka. I to pokazuje siłę tej zabawki, nie? W sensie siłę tego projektu. Także mówię, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem, żeby skończyć gdzieś tam klamrą podsumować. Gra jest za darmo. W sensie jak macie Switcha, to możecie sobie ją pobrać. I na ten moment, jak kupowałem, ten samochodzik zdalnie sterowany plus on ma te kartonowe bramki i te kartonowe strzałki, to jest koszt rzędu 400 zł na Amazonie. 400 zł, właśnie mówię, Luigi jest trochę tańszy, 360, no ale może dlatego, że Luigi'ego nikt nie lubi.
Tak, że to ten drugi Mario, nie?
Tak, ten drugi
Bo
Mario.
Bo jak wiadomo, więc... to jest zawsze, wiesz, jakby się grało w Mario Brothers jeszcze na Pegasusie, no to wiadomo, że młodszy brat, czy tam młodszy kuzyn grał tym zielonym Mario, nie?
Jeszcze z odpiętym kontrolerem. Ja tak z moim młodszym bratem Kubą grałem, co prawda nie w Mario Bros, tylko w Chip and Dale's, tak, wiewiórki, też znane, disneyowskie.
Kuba, wiewiórki. Jeśli to oglądasz, to
To przepraszam. Ale Kuba na początku tak zaczynał swoją gamingową karierę z odpiętym kontrolerem, niestety.
No ale to.
Ale w Chip and Dale była opcja, że jeden nosił drugiego na barana, więc mogłem wziąć tą drugą wiewiórkę i z nią zasuwać. Więc mówię, jakbyście szukali kiedyś dla dzieciaka, który ma Switcha, pomysłu na prezent. Mi to wpadło w ogóle tak na ostatnią chwilę, bo chciałem mu kupić po prostu Mario Karta, bo wiedziałem, że nie miał. Grę po prostu cyfrową na Switcha, Mario Kart i jakieś klocki Lego, nie? A tu się okazało, że mogę połączyć tak jakby jedno i drugie. Mm-hmm.
Czy były, nie wiem, czy one teraz są dostępne, te zestawy Lego Mario. To co prawda ze Switchem nie ma nic wspólnego, ale tam też masz jakieś te interaktywne klocki, że masz tego, tak, tą figurkę, tak, Mario, tam, którą sobie może ding, 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 ding przechodzić.
Cały czas są jak najbardziej.
Jakiś zbudowany nie?
Myślałem, że powiesz o tym innym projekcie, nie Lego, a Nintendo. Nintendo Labo. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle.
A tak, takie, że na przykład tekturową tam wędką.
Budowałeś pianino, albo wędkę, tak, albo coś takiego. No, z całym szacunkiem do tak jakby kreatywnego pomysłu, to wydaje mi się, że to ten zdalnie sterowany samochód jest fajniejszy, nie? I klocki Lego też są fajniejsze.
No. Tak. To jeśli pytasz, co u mnie, to przeszedłem, skończyłem
spać. Nie pytałem z tego względu, że jeszcze dosłownie w dwóch zdaniach, minutką się pochwalę. Bo, ale to już dam ci spokój na dłużej.
Jedziesz.
Bo zacząłem grać w The Quarry. Ty kojarzysz w ogóle gry Supermassive Games? Oni zaczęli od takiego horroru o nastolatkach Until Dawn. To był ekskluzyw na PlayStation.
Tak, to kojarzę, oczywiście.
Tak, potem zaczęli robić antologię Dark
Byłem
Pictures.
Byłem za bardzo obezrany, żeby w to zagrać. Ale więc tylko obejrzałem na YouTubie.
To jest bardzo fajny rodzaj horroru, bo to jest kino takie klasy B, C. Gdzie wiesz,
ale
banda nastolatków.
Ale tam gra Remy Malek, chyba jednego.
Until Dawn.
Tak. Z tych dzieciaków. Tak.
To tak, to się zgadza. Oni potem zaczęli robić... bo Supermassive chyba nie było studiem PlayStation ekskluzywnym, w sensie first party, tylko po prostu zrobili to Until Dawn na wyłączność. Potem zaczęli robić tą antologię Dark Pictures. Tam te któreś części się pojawiały chyba w Game Passie, na pewno się pojawiały na Xboxie. No to było duże wydarzenie, biorąc pod uwagę, że na Xboxie nie pojawiło się Until Dawn, które właśnie było na zlecenie Sony. I The Quarry... To jest chyba ich taka największa, najbardziej budżetowa, znaczy, Boże, budżetowa, nie, to odwrotnie. Z największym budżetem gra.
Wysoko budżetowa.
Ale tam już się, ja gdzieś chyba przespałem albo przeskoczyłem ten moment, że ich kupiło 2K. Mhm. Bo na początku gry się pojawia logo 2K, no nie, jako wydawcy. A może po prostu to też było na zlecenie 2K. Nie wiem, czy Supermassive, nie chce mi się nawet tego sprawdzać w tym momencie, czy oni są częścią 2K, czy robili to na zlecenie. Wiem jedno, The Quarry wylądowało w Game Passie, jest cały czas dostępne, jakbyście chcieli sprawdzić. Nawet ty sobie byś mógł odpalić na chwilę, nie mówię, żebyś przechodził, żebyś zwrócił uwagę na to artystyczne napracowanko. W sensie, ja mam wrażenie, że to się ogląda jak film, tym bardziej, że z perspektywy menu głównego możesz sobie odpalić tryb filmowy i obejrzeć sobie całą przygodę z jednym z predefiniowanych zakończeń. W sensie, siadasz i 2,5 godziny masz filmu. Kumasz, nie musisz nawet dotykać kontrolera. Jest z punktu menu głównego jest taka opcja.
Gra, naprawdę, która się przechodzi sama.
Przechodzi sama, a achievementy wpadają. Chociaż nie wiem, czy w tym trybie filmowym wpadają achievementy. Wiem za to, że jest taki tryb filmowy. Wiem, że jest tryb współpracy, gdzie gra ci jasno mówi, że na przykład określasz liczbę graczy. Nie wiem, grasz ze swoją drugą połówką, prawda? I określasz grze, że będziesz grał w 2 osoby. I gra ci jasno tam pewnie będzie dawać komunikat. Teraz przekaż kontroler drugiej osobie. I ta druga osoba. Bo druga osoba decyduje. Bo prawdę powiedziawszy, gameplay opiera się tak naprawdę na quick time eventach, które mają bardzo taki długi... Boże, nie time to kill, tylko time to action.
No tak, tak, tak. W sensie dla boomerów, którzy już tam...
Nie trzeba. Znaczy, może
trzeba
nie dla
spojrzeć na pada, gdzie jest ten przycisk i dopiero potem go wcisnąć.
Może nie dla boomerów, ale no... Ja powiedzmy oblatany z kontrolerem xboxowym. To jeszcze z papierosem w jednym ręku i z drinkiem w drugim. Jeszcze nadążałem ten kontroler gałkę w dół pociągnąć, nie? Przesunąć albo nacisnąć przycisk. Więc jest ten tryb współpracy. Nawet właśnie w trybie dla jednego pojedynczego gracza jest gameplay skonstruowany w ten sposób, że są te quick time eventy. Są wybory takie, na przykład gra spowalnia na te tam 20 sekund, masz jadący po ekranie timer, linia czasowa, tak, i w lewo albo w prawo, nie? Albo pomóż mu, albo zostaw go. To takie, wiesz, jednorazowe wybory, nie? Od których coś się będzie działo. I są takie elementy, gdzie jest uwolniona kamera i uwolniony ludzik, jeden z twoich bohaterów, i po prostu swobodnie nim sobie przechodzisz. W tym wypadku akurat po właśnie tytułowym The Quarry. Quarry to jest kopalnia, tak?
Kamieniołom.
Kamieniołom, no ale to taka kopalnia kamieni, czyli kamieniołom. I w tym kamieniołomie, w okolicach tego kamieniołomu, to jest stan Nowy Jork, oczywiście w Ameryce, Ameryce Północnej, tam jest obóz letni dzieciaków, prowadzi go pan Hackett, nazwisko Hackett i z rodu Hackettów. Rokrocznie prowadzi taki obóz dla dzieci. Dzieci sobie przyjeżdżają, lipiec, sierpień są na tym obozie. Nie, to nie jest tego typu gra. I nie chciałbym bardziej tego tematu eksplorować, pozwól, że nie podejmę tej myśli. Ale pan Hackett ma jakąś tajemnicę, jeśli już musimy w to brnąć. Nie powiem ci jaką. I też...
I tą tajemnicą nie jest to, że lubi dotykać dzieci.
Nie jest to. Być może jest to, że lubi dotykać wszystkich, na przykład bronią palną albo pazurami. Nie wiem tego. Nie wiem, kto to powiedział. Jest tam jakaś tajemnica. My obserwujemy tą grę i historię z perspektywy nastolatków, którzy są na tym obozie opiekunami tych dzieci, tak? Czyli nastolatkowie też jadą i w formie wolontariatu, powiedzmy.
Zabawa w harcerstwo, gdzie tam 16-latek jest twoim drużynowym.
Trochę tak. Dzieci opuszczają obóz, jak co roku, bezpiecznie, bez żadnych przygód, a nastolatkowie w tym roku stwierdzają też z jakichś tam konkretnych powodów, że zostaną noc dłużej na tym obozie, nie? No i wtedy oczywiście gówno wpada w wiatrak i zaczyna się robić ciekawie. No i tam historia fajnie jest przeplatana z perspektywy chyba 7 czy 9 nawet osób. I biorąc pod uwagę, że to jest kino właśnie klasy B horrorowe, no to nie będzie dużym spoilerem, to można sobie w achievementach zobaczyć. Jest możliwość, że zginą wszyscy. Jest możliwość, że nie zginie nikt.
No to tak, no to tak. A jak
generalnie ktoś tam...
Until Dawn też było.
Ktoś tam wam zginie. I mówię, bardzo bym chciał, żebyś sobie włączył to na chwilę. I wam też polecam, bo uważam, że graficznie to jest top of the top. To jest naprawdę wysoki...
W Game Passie jest.
W Game Passie, tak. I mówię, to jest gra na 10 godzin. Ja jestem w tej chwili...
Ale sama się przejdzie przez 2,5, to tak sama gra ze sobą zrobi speedruna.
Wiesz co, właśnie jestem ciekawy, czy jakby odpalić tryb filmowy, ile tryb filmowy zajmuje, nie?
No bo, mówię, że 2,5 godziny.
Znaczy, nie oglądałem, wiesz, tej gry w trybie filmowym, tak strzelam. No strzelam może 3, może max 4, nie? Na pewno jest to szybciej niż oddać graczowi kontrolę, więc... więc... Na pewno będzie szybciej. No może nie aż 2,5. Mówię, że to bardziej się ogląda jak taki 2,5 godzinny film, bo sama gra ma konstrukcję takiego filmu. Ja też, wiesz, odzyskując kontrolę nad daną postacią, staram się przejść gdzieś tam, polizać ściany, no bo są jakieś znajdźki. Tam jest taka bardzo fajna mechanika, że zbierasz karty Tarota. Po każdym rozdziale jest jakaś taka starsza, dziwna pani, która, jeśli przyniesiesz jej te karty Tarota z danego rozdziału, ona ci mówi, czy chcesz spojrzeć w przyszłość. Wybierasz w ogóle przyszłość, której tej karty spojrzysz. Na przykład, nie wiem, przyniosłeś kartę wieży i kartę magika, nie? Karty Tarota. No, Tarota nigdy nie układałem, no ale są jakieś tam właśnie ładne, barwne karty. No i przyniosłeś jej obie i ona cię pyta, czy chcesz spojrzeć w przyszłość. No i mówisz tak, okej, jak najbardziej. No ona mówi, no to w przyszłość, której karty chcesz spojrzeć, czy właśnie wieży, czy tego magika. No i mówisz, że magika. I ona ci pokazuje w kryształowej kuli dosłownie urywek, może 5-6-sekundowy, gdzie zdążysz rozpoznać, co to są za dwie z tych 9 postaci, nie? Którymi sterujesz. I na przykład, nie wiem, jedna tam wyrywa, teraz będę zmyślał, żeby nie spoilerować, wyrywa bełt z kuszy z klatki piersiowej jednego z bohaterów, nie? I ty sobie już, wiesz i myślisz, próbujesz ułożyć, aha, to moi ci dwaj bohaterowie, to ta dwójka, którą widziałem w kryształowej kuli, oni faktycznie są w tej chwili w lesie ciemnym, bo jest noc, bo tam ich zostawiłem w poprzednim rozdziale. I z jakiegoś powodu w którymś momencie tej historii...
Jeden z nich któraś... ma bełt
z kuszy w piersi i druga osoba wyrywa. Tylko pytanie, czy ja będę mógł zdecydować, czy ona wyrwie, czy go nie wyrwie? Czy może będę mógł zdecydować tak, że nie dopuszczę do tego postrzelenia tej postaci?
Więc czy to może ja strzelałem?
Bardzo możliwe. I tutaj też nie spoilerując powiem, że jest jedno... Na ten moment, kiedy jestem w 8 rozdziale z 10, plus epilog jeszcze przede mną, jest więcej niż jedno zagrożenie. W sensie, to nie jest tak, że
więcej
historia...
niż jedno zwierzę. Lama.
Owca. To nie jest tak, że jest tylko lama albo owca w tej grze. W sensie, tym zagrożeniem. No bo zazwyczaj, jak masz, wiesz, oglądasz sobie, czy tam piątek 13, czy piłę, czy coś tam, nie?
Masz piątek to ja głównego... oglądam tylko Dekana.
Masz głównego złego, albo jakieś główne niebezpieczeństwo, które zagraża tobie, albo grupie tych bohaterów.
A nie wiem, co robisz, ale trzęsiesz kamerą. Boże, machasz rękami.
Oparłem łokcie na biurku, może dlatego. Chciałem powiedzieć, że jest więcej niż jedno to niebezpieczeństwo nadnaturalne, albo może naturalne, nie wiem, też nie chcę spoilerować. W sensie, jest kilka tych zagrożeń, które gdzieś... Historia odkryje karty, nie? Co to są za zagrożenia. I to jest w ogóle fajny zabieg, bo na początku ci się wydaje, okej, dobra, to jest od tej strony coś tam. Mówię, nie chcę rzucać spoilerami, ale może jakieś duchy, może coś tam.
A tu coś się dzieje.
Że się dzieje z kilku stron. I nie mogę się doczekać po prostu finału tej historii. I tak, miałem o tym powiedzieć przez 2 minutki, mówiłem przez 22, czy przynajmniej przez 12. Więc teraz pozwalam zapytać cię, Piotrze, co tam u ciebie?
Wreszcie do tego doszliśmy. Skończyłem Spidermana pierwszego. Mam dodatki.
Po raz drugi.
Nie. Po raz drugi. Znaczy, ja tam doszedłem dosyć daleko za pierwszym razem, ale potem to odstawiłem. A teraz usiadłem i skończyłem. I jest to gra fabularnie zdecydowanie lepsza niż dwójka. W sensie rzadko... Znaczy, no, jakby na koniec miałem łzy w oczach i tak dalej, tam znowu ale no, dawno nie było tak, żebym się popłakał przy grze, rzeczywiście, przy opowiedzianej historii. No, dwójka jest świetna, no bo jest oczywiście więcej, lepiej graficznie dopracowane są tam te systemy, natomiast jedynka jest fabularnie ciekawsza. Mam do niej dodatki, zacząłem sobie ogrywać jakiś tam pierwszy dodatek z Catwoman chyba. Czy coś i no i na razie to jest takie jakby jeszcze więcej znajdziek, dodatkowy set znajdziek, czyli jakby robię znowu to samo, więcej przestępstw tam, na które się napotykasz na ulicy, więc to jakby więcej tego samego robię, więc dla mnie tak trochę znudziło.
Pewnie ja tam w ogóle, jak miałem okazję też odpalić te dodatki, zobaczyłem, że to są właśnie głównie znajdźki, wyzwania i okazje do mordoklepki. Tak. To mówię, ja chcę to robić, zrobiłem platynę w Spider-Manie, w sensie w podstawowym, i już chyba nie chcę wracać do dodatków.
Jakiś,
tak, z powodu dygresji.
No zobaczę sobie tam kolejny, może dopnę ten główny wątek kobiety kota, ale już tam tych dodatkowych właśnie mordoklepek i tych nie będę robił, natomiast no, podoba mi się, bo teraz jakby zaczynam, jeszcze muszę usiąść gdzieś tam, ale jak odpocznę od Spidermana trochę, no to usiąść do Milesa Moralesa. Jakby podoba mi się to, że cała historia jest pospinana, w sensie już jakby na końcu Spidermana jedynki trochę mamy mrugnięcie okiem w stronę dwójki, mamy trochę mrugnięcie okiem w stronę właśnie Milesa Moralesa, więc fajnie, że to się tak jakby spina w jedną historię. Także no jest to gra naprawdę wybitna. i nie boję się tego słowa, pomimo tego, że tam jest no, sporo tych takich aktywności pobocznych, no to jednak masz takie coś, że ci się włącza czyszczenie mapy i męczysz to.
To Insomniak zrobił po prostu wybitnie. To sposób poruszania się po mieście to jest jedna z niewielu
nawet
gier.
Po chwili
ja nienawidzę gier z otwartym światem, gdzie masz powtarzalne czynności, czyli klasycznych Yubi Game, a zaraz będziemy sobie rozmawiać o Star Wars Outlaws, które no pewnie będzie tym klasycznym Yubi Game. A w Spider-Manie, przynajmniej pierwszym, było takie coś, że no chciałeś się pobujać. Dobra, podlecę tu na pajęczynie, tak. Zrobię zdjęcie. Dobra, tu zgarnę sklepę trzech łotrów. Tu zgarnę jakieś tam dodatkowe zadanie poboczne. Pytanie do ciebie, czy byłeś na grobie wujka Bena?
Chyba nie. Chyba go finalnie nie znalazłem. Czytałem, że jest za to achievement, ale go nie znalazłem.
No to odpalasz poradnik, podlatujesz,
no.
Składasz róże. Chociaż nie, róże to składał Bruce Bane w Arkham City. No
I co? Aha, no i zacząłem sobie grać w Immortals of Aveum.
Avium,
przeszedłem tam samouczek, jakąś tam pierwszą misję czy coś. Natomiast no już widzę, za co ta gra była krytykowana, to znaczy zaczynasz, no bo to jest, wiesz, FPS, gdzie nawalasz mocą z ręki, nie?
Magią.
No to tam rzeczywiście w pewnym momencie się robi tyle tych partikli na ekranie, że w ogóle przestajesz widzieć cokolwiek. I to jest...
Plus to, że to ta gra, nie wiem, czy grasz na PC-cie, czy na konsoli?
Nie, no na Xboxie, no bo ona jest w Game Passie, nie?
To przy tej ilości partikli ona się tam trochę dławi chyba mimo wszystko, a przynajmniej rozdzielczość zjeżdża.
Wiesz co, nie zauważyłem, żeby się dławiła,
Ja mam wrażenie, że ona jest taka... Przepraszam, że znowu tknąłem mikrofon. Ona jest taka, mam wrażenie, niewyraźna, w sensie ta rozdzielczość dynamiczna robi wszystko, żeby zachować ten klatkaż, ale właśnie przy tym, jak się dużo dzieje na ekranie, to no to ziarenka. Chyba, że to ziarna po prostu nie wyłączyłem w opcjach. Ale...
Natomiast odkryłem, znaczy tak sobie myślę w sumie, że taka ilość partikli, jak tam właśnie nawalasz z tych czarów, to jest bardzo wygodna dla twórców, bo jak strzelasz do przeciwnika, to nie musisz się bawić w animację jego śmierci czy coś, bo i tak go nie widzisz, nie?
No tak. Magia przysłania.
I tak, całość. I jak w momencie, kiedy zejdą te partikle magii, no to już widzisz, że leży trup. Albo wręcz one chyba, z tego co widzę, to znikają w ogóle te
no, jak w większości gier. Warto wspomnieć na pewno to, że to jest chyba jedna z pierwszych dużych gier, no bo to jest mimo wszystko gra, która powstała w tym...
Czyli elektronikowy
programie dla indyków.
No to jest takie A+, znaczy to jest takie AA+, no to nawet...
No tak Electronic Arts obejmuje patronatem mniejsze gry. Ale do czego dążę, to jest chyba jedna z pierwszych dużych gier, które na Unreal Engine 5 powstały. Ona chyba na piątce.
Nie widać tego, żeby to było na Unreal Engine 5, bo ona aż tak piękna nie jest.
Kwestia po prostu dla twórców, że szybciej ją zrobili.
I momentami mam takie wrażenie, tam oczywiście jest dużo różnych przedmiotów, ale że ona spokojnie by sobie śmigała na Xboxie One i PlayStation 4.
Znaczy, no może z wyjątkiem więcej czasu i optymalizacji.
Z wyjątkiem tych partikli może. Natomiast no to jest też fajne, że to jest nowe IP, w sensie nowa, zupełnie nowa marka, nowy pomysł. Myślę, że to ktoś miał w sumie ciekawy pomysł, typu zróbmy takiego FPS-a, takiego jak Skyrim, ale nie masz ani miecza, ani łuku, tylko masz tylko magię, nie? Bo to się.
Aczkolwiek jeśli chodzi o sam.
Można to porównać, nie?
O sam zarys fabuły i tego świata mnie to absolutnie nie porwało, bo na start dostaliśmy początkowe jakieś tam intro, filmiki, nazwy bohaterów, przeciwników. Tak. Trudne nazwy, bo to jest świat fantasy mimo wszystko. Ja się totalnie pogubiłem. Kto jest dobry, kto jest zły? No, o co my walczymy w ogóle? Z kim my walczymy?
Jedna frakcja kontra druga frakcja i nagle ty się okazujesz wybranym i zostajesz zwerbowany przez jedną frakcję i napierniczasz do tej drugiej.
No tak, tylko wiesz, to nie jest... Wiesz, że nie, za 20 lat nie będziesz wspominał Immortals of Avium w ten sposób, że no tutaj Frodo razem z Samem wyruszył do Śródziemia, tylko nawet sobie nie przypomnisz nazw tych frakcji prawdopodobnie. No, więc mówię, to pomieszanie z zagmatwaniem, ale na pewno ciekawy projekt. No, fajnie, że ktoś jeszcze próbuje robić nowe IP, nie?
Z tego, co czytałem, to można to tam w 15 do tam 20 max godzin zamknąć, a 25 to już jak totalnie liżesz ściany. Także jakby sobie to, może sobie to gdzieś tam powolutku przejdę, jeśli mnie właśnie nie zmęczy ta ilość partikli. Mam trochę wrażenie, że to tak, nie wiem dlaczego, a propos właśnie to, co powiedziałeś, tych nazw, tak w sumie nie wiadomo, kto z kim walczy i tak dalej, to miałem skojarzenie z, Boże, jak się nazywa ta gra od EA, robiona przez BioWare, która miała być taka wspaniała, o tych
Dragon Age
latających robotach. Miała być tak długo wspierana i to wszystko zdechło. Anthem, tak. Takie miałem gdzieś tam taki vibe trochę, nie? Z Anthem, jak się w to grało momentami, czyli jakby idea spoko, gdzieś tam na takim podstawowym levelu, ale no właśnie w żaden sposób to pamiętne nie będzie. Mam nadzieję tylko, że nie będzie takie jak Anthem, czyli powtarzalne, czyli wiesz, że robisz bez przerwy, absolutnie bez przerwy to samo. No dobrze, i mamy 40 minut nagrania i po tym wstępniaczku może sobie obejrzymy trailer Star Wars Outlaws.
Dobrze, zróbmy coś, słuchajcie, czego jeszcze nie robiliśmy na podcaście. Słuchacze sobie posłuchają, bo są i dialogi, i muzyczka. Widzowie sobie i posłuchają, i obejrzą. Widzimy się za 2 minuty 45 sekund, jeśli się nie mylę, bo tyle trwa zwiastun Star Wars Outlaws. Do zobaczenia. Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn, Huts. It's a golden age for the underworld. The Empire controls every corner of the galaxy. But they're distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. We meet at last. What do you want? Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You crossed their boss, Sliro, and now he wants you gone. Rob his fortune and buy your freedom. This job, it's a death wish. I'm in. Out here, you live and die by your reputation. You want to survive? Know the players. You're new to this world.
What's your problem?
Come back when you're not.
Jabba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding the... Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nix. Doing what we have to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, we need the right crew. And the right ship.
Because you are one of the best hunters in the Outer Rim.
She's more connected than you let on, Sliro. Vess is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all.
I wracamy do was po trailerze. W magii montażu dla nas to trwało mniej niż 2 minuty i 45 sekund.
Ja nawet się nie zdążyłem podrapać po głowie.
Magia montażu. Chciałem
powiedzieć, zacząć w zasadzie od tego, jeśli mogę, jeśli mi pozwolisz.
Nie, ale już zacząłeś.
Tak, to zacznę i będę kontynuował. Najfajniejsza rzecz chyba jest taka, ja się bardzo cieszę, już abstrahując od tego, że po raz pierwszy tą grę pokazano na konferencji Xboxa, no bo to moje zielone serduszko cieszy. Po raz pierwszy zobaczyliśmy Star Wars Outlaws w gameplayu, czyli to, jak ta gra faktycznie będzie...
Ale na, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na początku jest napisane Capture in-game footage, czyli to są...
In-engine,
tak, in-engine, to jest właśnie taka niewielka różnica od in-game i czy tam
prawda,
actual gameplay.
Nie wiem, czy zauważyłeś, że ta gra nie wygląda, przynajmniej ten zwiastun, to jest moje osobiste odczucie, nie wygląda spektakularnie pięknie, w sensie Watch Dogs uczy, tak?
No tak,
Może nauczył sam Ubisoft, ale pozwól mi
tam
skończyć.
Momentami są jakieś zbliżki na twarz tej głównej bohaterki, no to wygląda jak prerenderowany filmik, no jakby...
Tak, ale wygląda tak, jakby miały to udźwignąć współczesne sprzęty, w sensie ten pierwszy gameplay był to co zobaczyliśmy na konferencji Xboxa i Bethesdy w zeszłym roku, w czerwcu, wyglądało naprawdę spektakularnie, w sensie jeśli chodzi o gameplay, taki Assassin's Creed pomieszany trochę z The Division, a te przerywniki filmowe, no bo nie oszukujmy się, ten zwiastun fabularny, który dzisiaj sobie obejrzeliśmy i odsłuchaliśmy, to jest zwiastun opierający się głównie na cutscenkach, to one nie zniewalają. To nie jest, wiesz, poziom Blizzarda sprzed 10 lat, gdzie te filmiki są po prostu, powodują opad szczeny. I ja się z tego cieszę, bo tak jak powiedziałem, Watch Dogs uczy i mam nadzieję, że przede wszystkim uczy sam Ubisoft, żeby nie windować oczekiwań. I ja to absolutnie kupuję, bo to wygląda naprawdę bardzo dobrze i na tyle dobrze, że wiem, że to nie jest ściema, to nie jest bullshit, nie? To nie jest coś, co na premierę się okaże o 3 klasy gorsze, przynajmniej pod kątem grafiki. I najważniejsza chyba rzecz, od czego zacząłem i do czego chcę wrócić, bo w końcu nie wyartykułowałem tej myśli, 30 sierpnia tego roku. Jak się nie przesunie? Ja ci powiem trochę szczerze, że wydawało mi się, że oni to jeszcze wepchną w czerwcu. Nie wiem dlaczego, jakoś tak miałem tą pierwszą połowę roku w głowie.
Pojawiła się jakaś plotka gdzieś, która chyba z początku tego roku, być może, to nawet myśmy o niej rozmawiali na którymś podcaście, albo może prywatnie, że jest duża szansa, że ta gra wskoczy 4 maja.
No ja, tak, czyli na święto fanów Star Wars.
Na święto Star Wars.
Zgadza się.
I może to gdzieś tam się jakoś nam to w głowach
no tak, wśród nas
ta
jako
data, tak.
Fanów Star Wars rezonowało. Tak czy inaczej, na ten moment 30 sierpnia, czyli taki termin już w zasadzie jesienny, prawda? No bo po wakacjach...
Ale wczesnojesienny, bo to nie jest październik, listopad, jak te największe zazwyczaj premiery, tak.
Jeszcze, żeby uciec przed nowym jakimś tam Call of Duty, czy innym, czy inną FIFA, chociaż FIFA chyba wychodzi we wrześniu, więc to nie jest dużo czasu, aczkolwiek to oczywiście jest zupełnie inny target i zupełnie inny profil gracza. Ale co by nie było, data na pewno ciekawa. No i co nam ten zwiastun ciekawego powiedział?
Myślę, że
co
istotna rzecz jest taka, że całość jest, znaczy całość technicznie, no to nie sam Ubisoft, tylko Massive Games robi.
A przypomnijmy, Massive Games to jest
to są ci, którzy
Ubisoftu.
Zrobili Avatara Frontiers of Pandora i to jest na tym samym silniku. W związku z tym już możemy być pewni...
Chciałem powiedzieć, że...
Że roślinność w Star Wars Outlaws będzie przytłaczająca.
Chciałem powiedzieć jeszcze, że Massive Games to nie tylko ci od Avatara, bo Avatar jakimś tam się szerokim bardzo echem nie odbił.
No, a to
nie
właśnie
nie rezonował
dziwne,
aż
no.
Tak... Aż, znaczy, no dziwne. Dla mnie nie dziwne, no jak wypuszczasz
no
grę,
tak, no ale
miała być na
oczywiście
premierę filmu.
Massive jest od The Division 2 oczywiście.
O tym chciałem powiedzieć. O The Division i The Division 2.
Tak.
I ja za to najbardziej chyba Massive znam i też cenię. No bo jednak The Division, co by o nich nie mówić, looter shootery, no ale które odbiły się szerokim echem, nie? W
Oni robili też Assassin's Creed Revelations, graczy. Oni robili Far Cry'a 3. No i tam to już są jakieś stare gry. Dalej.
No,
Just Dance.
Także na pewno studio wewnętrzne studio Ubisoftu, ale studio, które nie robiło do tej pory gry Assassin's Creed-podobnej, w rozumieniu przynajmniej skradankowej gry.
Więc jest nadzieja, wrażenie, że to nie będzie kopia Assassin's Creed'a, nie? Ten Star
Wars. Tak, aczkolwiek nie wiem, czy zauważyłeś już na tych gameplayach sprzed roku i tutaj w tym fabularnym zwiastunie nasza główna bohaterka, jak ona się nazywa? Kate? Czy
West? Key West.
Key West jest na Florydzie.
Wiem, takie wyspy, ale ona się chyba tak właśnie nazywa.
To ma tego swojego zwierzaczka do pomocy i tam też jest ten cały motyw odciągania tym zwierzaczkiem uwagi jakiegoś strażnika czy innego wojskowego. Więc wydaje mi się, że takie położenie akcentów na to, w jaki sposób będziemy eksplorować bazy przeciwników, a zakładam, że gra będzie właśnie o eksplorowaniu baz przeciwników, o wykradaniu jakichś danych, bo cały ten zwiastun nam mówi o tym, że to będzie heist movie, o kompletowaniu drużyny. Może nie w stylu Mass Effecta na samobójczą misję, ale taki heist właśnie mówi, bo ona musi... która próbowała okraść jednego z potentatów tego półświatka, poległa na jakiejś tam misji i teraz musi uzbierać fortunę, żeby tak jakby wykupić sobie wolność. To wprost pada na tym zwiastunie. Sobie wolność, wykupić sobie nowe życie. Więc jestem niemal pewny, że to właśnie będzie heist movie z akcentami mocno rozłożonymi na to, że eksplorujemy właśnie jakieś bazy, skarbce, próbujemy wykraść czy to dane, czy to jakieś złoża, może tego.
Przyprawy.
No właśnie.
I z tego, co gdzieś tam, nie wiem, czy dobrze znalazłem takie info, będziemy mieli 5 planet, nie? Czyli zakładam, że to jest tak, że na każdej tej planecie będziemy lądować, będziemy mogli tam wykonać fragment misji głównej, jakiś tam, który nas tam zaprowadzi. A poza tym będzie masa jakichś tam pobocznych zdarzeń. I z tego, co w tym trailerze widzę, to mam wrażenie, że 3 z tych 5 planet jestem w stanie rozpoznać. To jest oczywiście Tatooine, bo odwiedzimy Jabbę i zobaczymy zamrożonego w karbonicie Hanna Solo wiszącego u Jabby.
Bardzo wyraźnie, co też nam dodatkowo pozwala
określić
dokładnie
czas.
Umieścić. Tak. Czyli pomiędzy 5. a 6. epizodem dla tych, którzy nie siedzą w Star Warsach tak bardzo jak my.
Dokładnie tak. Całość jest zresztą powiedziana i to tak gdzieś tam też na tym trailerze, że to właśnie te syndykaty przestępcze, one rozwijają swoją działalność, dlatego że Imperium trochę jakby rozluźnia swój uścisk na nich, bo jest skupione na walce z rebelią, tak. Ale no, wracając do planet, no to jest oczywiście Tatooine i tam widzimy również Sarlaka, do którego najwyraźniej nasza bohaterka wpada. I widzimy również Smoka Krayt, czyli wszyscy fani The Mandalorian mogli zobaczyć Smoka Krayt teraz w grze. I nie wygląda on tak jak w Knights of the Old Republic. Poza tym...
Chyba dobrze.
Poza tym... No, chyba dobrze. Poza tym mam wrażenie, że widzimy znaną z epizodu 9 planetę Kijimi. I mam wrażenie, że widzimy znaną z epizodu 8 planetę Canto Bight. Bo w ogóle ten początek, to spotkanie z tych syndykatów, z tym głównym złolem, już nie pamiętam jak on się tam nazywał.
Silrosem czy Silosem?
Jakoś tak, Silos, Silos, coś takiego.
Piszcie Silan, w komentarzach.
Silan. Właśnie odbywa się na Canto Bight, co jest o tyle ciekawe, że właśnie w epizodzie 8 ta cała scena w tym kasynie, możemy ją lubić, a możemy jej nie lubić, natomiast ona stara się pokazać nam to, że prawda, mamy walkę, mamy rebeliantów, czy tam ruch oporu, który walczy o wszystko, wie, że jeśli przegrają, to w ogóle...
Walczy o ideę przede wszystkim,
życie,
prawda?
Się zakończy w galaktyce, a widzimy kasyno, gdzie się bogaci bawią, robią, kręcą swoje biznesy i w ogóle wielką wojnę mają w dupie. Nie, czyli dla nich się absolutnie świat nie skończy.
Może nawet nie tyle w dupie, co przede wszystkim dla nich wielka wojna jest potrzebna, bo na wojnie robisz największe pieniądze.
Tak, bo na wojnie robi się najwyższe pieniądze, więc mam wrażenie, że to jest właśnie Canto Bight też widzimy. W związku z tym właśnie 3 planety z tych 5, czyli Tatooine, Kijimi i Canto Bight, możliwe, że już rozpoznaję z tego trailera. Oczywiście się jakieś tam spotkania z Imperium napatoczą. To nie jest tak, że Imperium jest zajęte właśnie walką z rebeliantami i nam daje święty spokój, bo widzimy też i tych Death Trooperów. W trailerze widzimy oczywiście Gwiezdny Krążownik, widzimy AT-ST, więc pewnie jakaś walka z AT-ST też będzie. Ale nie wyskoczył nam nikt z mieczem świetlnym i to uważam akurat za plus, bo mogłoby się okazać na przykład w grze, że mamy kolejnego gościa, który przetrwał rozkaz 66 i to już by było.
No a może trzymają sobie tak jak w Jedi Knight'cie tak. Dark Forces i dopiero w dwójce Star Wars Outlaws nasza Kate Moss. Kate Ann Moss, nie wiem czemu z Kate Ann Moss mi się kojarzy, czyli z
Key West. Key West, już tak.
Ale
już
to też jest warte wspominki, bo przecież Kate Ann Moss będzie teraz grała w Star Wars Acolyte jedną z głównych ról, prawda?
I w trailerze notabene tego Acolyta, jak ona robi, to takie odwraca głowę i to spojrzenie na to mi sobie Matko Boska Trinitron.
Więc zobaczymy. No, na ten moment, myślę, że faktycznie to będzie gra Star Wars bez mieczy świetlnych, czyli taki ostatnio trochę mocny punkt Disneya, nie? Gdzie próbowali sprzedawać te Gwiezdne Wojny na wszystkie sposoby, żeby tylko tych mieczy świetlnych nie wrzucać. Oczywiście na koniec wrzucali, czy to w Mandalorianinie, czy też nie, w Księgach Boby Fetta chyba nie było.
No, księgach, ale cały Boby Andor Fetta nie było, no cały Andor, tak.
Ale wiesz, Księgi Boby Fetta to też jest Mandalorian 1,5, prawda? Więc to ja bym traktował jako Mandoverse. Chciałem to jeszcze przytoczyć.
W serialu też póki co nie ma. Tam się chyba
No. A propos Star Wars Outlaws, chciałem przytoczyć Fakesforge dzisiaj, 7 godzin temu. Jak wy tego słuchacie, jest środa, my to nagrywamy we wtorek. Zrobił taki półoficjalny konkurs na polską nazwę Star Wars Outlaws, jak można to przetłumaczyć na Twitterze, w zasadzie na X-ie, na platformie Elona Muska. Napisał taki post, jak obstawiacie polski tytuł Star Wars Outlaws i podał Fakesforge Kowal, którego pozdrawiam też oczywiście bardzo serdecznie, swoich kilka typów, pozwolisz, że przytoczę je wszystkie. Gwiezdne Wojny Hultaje, Gwiezdne Wojny Łotrzyki, Gwiezdne Wojny Szumowiny, Gwiezdne Wojny Huncwoty, Gwiezdne Wojny Poza Prawem, Gwiezdne Wojny Bezprawie, Gwiezdne Wojny Recydywa i Gwiezdne Wojny Wołomin. Ja od siebie dorzuciłem jeszcze Gwiezdne Wojny Urwi Połcie. Zgarnąłem 53 lajki na ten moment, więc...
No czekaj, to też ci polajkuję.
Kowal napisał, że dziękuję, można zamykać temat, także myślę, że jakby Ubisoft chciał spolszczać nazwę Star Wars Outlaws, to oddam Gwiezdne Wojny Urwi Połcie za, uwaga, 0,01 dochodu ze sprzedaży gry. A gra też, jak wiemy, nie będzie tania, to wam mogę od razu powiedzieć. Z tego, co widziałem, najdroższa wersja Ultimate na PlayStation Store, a zakładam, że na Xboxowym Store podobnie.
Pewnie podobnie.
600 tak. zł ponad, słuchajcie. To jest bardzo dużo. Oczywiście wersję podstawową pewnie będzie można kupić za te 350.
Wersja podstawowa na PlayStation 5 i Xboxie 349 zeta, 290 na PC-cie. Ale gra będzie też dostępna w abonamencie Ubisoft Plus. Który chyba na Xboxie...
No właśnie, który kosztuje 70 zł.
A, okej, 70 zł, bo patrzyłem, że Ubisoft Plus na Xboxa kosztuje $18.
Polska cena jest, bo tam dla mojej rodziny, dla znajomych pożyczałem im konsolę, kupowali Awatara. PC-towa jest 60 zł, konsolowa jest 70 zł. Jeśli stwierdzicie, że sobie jesteście w stanie przejść Star Wars Outlaws w miesiąc, no to wystarczy, że się to 7 dych, to się opłaca oczywiście jak najbardziej. Z tego, co też mi się rzuciło w oczy, to ta wersja Gold i Ultimate będą chyba miały dostęp przedpremierowy? To jest
Z tego, co pamiętam, na końcu trailera było napisane, że ci, którzy kupią preorder, będą mieli 3 dni wcześniej. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem tą ostatnią, wiesz, planszę z trailera. Ale mogę się mylić, bo to jakby byłoby jak najbardziej... w sensie to nie byłoby nic dziwnego, gdyby...
No tak, teraz
ci, którzy chcą zagrać 3 dni wcześniej, muszą wybulić 600, nie?
Wiesz, no, znaczy ja ci powiem, że są różne głosy na temat tego procederu, tego jak to w ten sposób dzisiaj to wygląda. Ja nie mam z tym problemu. Znaczy wiesz, ja też mam zaburzone postrzeganie, no bo jednak sporo tych gier, w zasadzie większość tych gier dostaje.
I to dostaje, tak, no dostajemy, to dostajemy je właśnie z dostępem wcześniejszym.
No tak, no do użytku służbowego, no bo jednak siedzimy w gamingu, siedzimy w branży. Ale wydaje mi się, że dopóki to nie jest gra multiplayer, to biorąc pod uwagę, wiesz, nawet piramidę potrzeb Maslowa, to no to te 3 dni cię nie zbawią, tak? Nie musisz wchodzić do internetu przez 3 dni, jak nie chcesz wydawać dodatkowych 300 zł za 3 dni dostępu wcześniej, to się no przecież tak, nic no, nie stanie, nie? Znaczy ja wiem, że to jest trochę żerowanie na psychologicznym takiej potrzebie, żeby płynąć w tym hype trainie.
Wszyscy ale wannabe influencerzy i streamerzy kupują wersję za 600,
dostają żeby mieć... wersję za 600.
Nie, ci wannabe to kupują, a, nie? Okay. Kupują za 600, bo wydaje im się, że stworzą content...
Znaczy, no, wiesz, oczywiście
będzie
też,
więcej wyświetleń, nie?
Ja też, słuchajcie, nie chcę tutaj usprawiedliwiać wydawców i tego, co się dzisiaj monetyzuje i w jaki sposób. Bo chyba nie jestem też do tego odpowiednią osobą, poza tym to jest temat na osobny odcinek. Wydaje mi się, to jest moja prywatna opinia, że akurat sprzedawanie dostępu przed premierą te kilka dni, no widziałem w życiu chyba gorsze mikrotransakcje.
A nie, to, nie jest, no to oczywiście.
Dopóki to nie jest gra multi, to chyba jestem w stanie to przełknąć. Ja też miałem tak chyba przy premierze Gwiezdnych Wojen 7, które kocham, no bo ja jestem wielkim fanem, wiesz, znaczy ty to wiesz, ale może nie wszyscy nasi słuchacze i widzowie wiedzą, poza Piotrem, który jest tutaj no, jedynym większym bibliotekarzem biblioteki Osus, najważniejszym, jednym z najważniejszych polskich twórców Star Wars, no to ja przecież z Gwiezdnymi Wojnami też mi zawsze było po drodze i jestem ultrasem, nie, Star Warsowym, może gdzieś tam, który troszeczkę w ostatnich latach spuścił z tonu, no ale to nadal, to jest dla mnie moje ukochane uniwersum, jedno z najważniejszych marek, które zostały wykreowane. Ale nawet właśnie biorąc pod uwagę, wiesz, 7. epizod, który wchodził do kin, jak już Disney kupił i ja nie poszedłem na pokaz przedpremierowy ani w dzień pierwszej premiery, tylko chyba 3 dni później.
No to byłeś chory.
Nie, no właśnie nie, to po prostu sobie, wiesz, włączyłem sobie w Google Chrome w przeglądarce jak to się mówi, plugin, który mi blokował wszystkie słowa Star Wars, żeby się nie nadziać na spoilery, ale nie miałem problemu z tym, żeby te 3 dni poczekać, żeby pójść sobie w sobotę na przykład, czy tam w niedzielę, nie? W sensie mówię, no, ja wiem, że korporacje dzisiaj żerują na tych właśnie psychologicznym aspekcie tego, że jak nie wsiądziemy do tego hype trainu, to coś przegapimy,
nie? No FOMO, coś przegapimy. Tak?
Ale nie musicie wydawać, słuchajcie, 600 zł tylko po to, żeby zagrać 3 dni wcześniej, szczególnie w grę single player. Więc mówię, nie chcę zacząć tutaj
grę,
adwokat
która
diabła.
W wersji normalnej kosztuje 300.
No. Więc nie chcę, wiesz,
50, tak?
Nie chcę zabrzmieć to jak adwokat diabła, absolutnie nie usprawiedliwiam, po prostu próbuję gdzieś tam powiedzieć, skąd to się bierze. No gry są coraz droższe i cytując chyba nieuchronnie trochę Pawła Sasko z CD Projektu, nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, trochę się zbliżamy do kolejnego kryzysu branży gier.
Myślę, że tak, myślę, ale to jest, tak jak mówiłeś, to jest na osobny odcinek w ogóle materiał. Natomiast, wiesz, ja nie mam nic przeciwko kupieniu gry drożej w wersji, takiej, na której mi zależy, w wersji kolekcjonerskiej za tam, nie wiem, 600 czy 800 złotych. 1000 to już dużo, nie? Ale za 600 być może, ale no to właśnie bym chciał coś dostać, nie? Jakiś album, żeby to było fizyczne coś.
Czy mieć świetny Cala Kestisa z podpisem Cala Kestisa, który sobie przywiozłeś z Ameryki?
No ale wiesz, to jest dla dziennikarzy i tam nie ma podpisu Cala Kestisa.
No bo nie poprosiłeś, jakbyś wziął ze sobą właśnie, ten miecz, to by ci się
ale
podpisał.
Nie, bo to wtedy była niespodzianka dla wszystkich, w sensie nikt nie wiedział, że na tej imprezie Electronic
Arts
zaprosi, tak, Camerona, bo tak to pewnie wszyscy by wzięli te miecze.
Ale wiesz, jak to się robi. Mój kontroler Xboxowy na 15-lecie przejechał ze mną przez cały świat i to kilkukrotnie już. Ja go biorę po prostu na wszystkie imprezy i mam za sobą marker i mam nadzieję, że się ktoś napatoczy, nie? Więc to tak też można.
I no tak, no ale jakby wracając, i jak nie mam, żeby za wersję tak zwaną kolekcjonerską, nie? Która gdzieś tam stoi jakiś gadżet, tak jak nawet u ciebie teraz w kadrze widać, nie wiem, kolekcjonerkę Frostpunka, widać jakiś tam gadżet z Cyberpunka i tak dalej, to jakby można kupić. Natomiast stworzenie, wiesz, to, że normalna wersja gry kosztuje, nie wiem, 350 zł, a wersja rozszerzona, gdzie mam na przykład dodatkowe skórki dla głównego bohatera, kosztuje dwa razy tyle, to są rzeczy, których stworzenie kosztuje prawie nic twórcę. W sensie jakby, oczywiście, no grafik musi usiąść, zrobić nowe tekstury dla postaci, nie? Wiadomo, ale przy całym budżecie gry stworzenie nowego kompletu skórek dla statku kosmicznego, które być może nawet są wczesną wersją, wczesnym projektem tego malowania, które potem zmienili, nie?
To jest pół dnia roboty.
To jest koszt bliski zeru. No. I wiesz, i ty za to płacisz dwa razy więcej za grę. I nie dostajesz nic. Jakby nic, co ma wartość. W sensie naprawdę wartość.
Dlatego słuchajcie, nie mówimy wam, żebyście też nas dobrze zrozumieli. Po pierwsze, nie usprawiedliwiamy z Piotrem, a szczególnie ja, bo taki mój wywód, mam wrażenie, że mógł się takim trochę echem odbić teraz, jak tego słuchacie. Nie usprawiedliwiamy wydawców, nie mówimy wam, co macie zrobić z własnymi pieniędzmi, a w międzyczasie podrzuciliśmy wam opcję, jak zagrać w Star Wars Outlaws tanio, no bo zagracie sobie w abonamencie Ubisoft Plus za 70 zł.
I myślę, że sporo osób, wiesz, no jakby my mamy mniej czasu na granie, no więc to jakby to wolniej idzie przechodzenie gier. Natomiast są, myślę, bardzo dużo ludzi, którzy zapłacą 70 zł, usiądą i pykną to w 5 dni, nie? I jakby...
Tak, ale to co chciałem powiedzieć i chyba zwieńczyć już dzisiejszy nasz wywód, że summa summarum, no chyba nie możemy zrobić nic innego jak polecić, nie? W sensie, nie wiem, ja jestem oczarowany i gameplayem,
tak,
i zwiastunem.
Tak. Wygląda
bardzo
to dobrze.
Bardzo się cieszę na kolejną grę Star Wars, właśnie kolejną grę Star Wars, która nie będzie sprzedawać się mieczykami świetlnymi.
I to nie będzie EA, to jest pierwsza gra.
I to nie będzie gra EA.
Nowa gra Star Wars, która...
Od ponad 10 lat.
Od ponad 10 lat, która nie jest EA, no to jest... duża rzecz, myślę.
No, więc Ubisoft, no, ja chyba mówiłem na jednym z poprzednich odcinków, może nawet w zeszłym roku, po tym pokazie gameplayu na Xboxowym showcase'ie. Nie wiedziałem, że potrzebuję, ale ja chyba potrzebuję w swoim życiu właśnie asasynowej, Ubisoftowej gry z otwartym światem, tylko w świecie w świecie Star Warsów, zrobione właśnie przez Ubisoft, bo oni się w tym specjalizują. I na pewno będziemy, słuchajcie, ogrywać na premierę, na pewno będziemy się dzielić wrażeniami. Na ten moment obaj z Piotrem jesteśmy, tak jak słyszycie, na tak. 30 sierpnia 2024 roku, pod warunkiem, że się nic nie przesunie. I to chyba było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie. Piotrze?
Tak, ja już nie mam nic więcej do dodania. Także dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy za 2 tygodnie w środę.
O właśnie, ale... nie podkreśliliśmy, że ten odcinek się ukazuje chyba
tak,
na czas.
Tak.
Chyba na czas.
I kolejny musimy nagrać wcześniej, bo za 2 tygodnie w środę jestem we Włoszech.
Uuu, za hajs do susa baluj. No dobrze, to opowiesz po powrocie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag Urwi Poucie. Zobaczymy, czy umiecie pisać w ten sposób. To jest takie nietypowe słowo, trochę już zaniknięte, jeśli chodzi o język polski. I mam też do was ogromną prośbę. Jeśli słuchacie nas na Spotify, to wrzućcie nam komentarz na Spotify. Zbadamy, zmierzymy sobie nową rzecz. Możecie napisać tam cokolwiek. Komentarz dla zasięgów, właśnie Star Wars Urwi Poucie, czy hashtag Urwi Poucie. Byleby bez przekleństw było, to nam tego też bramka i algorytm nie zablokuje. No i co, znaczy, słyszymy się?
Na Spotify'u to jest tak, że wszystkie komentarze idą do moderacji i ja je muszę kliknąć, żeby one się pojawiły.
A, wszystkie, no tak, wszystkie. No ale jak będą z wulgaryzmem,
no to ich nie kliknę, no.
I tak i nie kliknie, więc... ale jeśli składacie nas na Spotify'u, to wyjątkowo was prosimy właśnie taki żebro lajka w formie komentarza na Spotify'u. I przypominamy, że oczywiście właśnie możecie nas słuchać na Spotify'u, na YouTubie, na Google i Apple Podcast. Co dwa tygodnie w środę o godzinie 20. To byli Zgrajcy. Żegna się z państwem. Płotka. Stój. Żegna się z państwem Piotr Wasiak.
Tak, żegna się. Zaraza.
Zaraza, ależ wieje.
Ależ wieje.
I Piotr Szychowski. Do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.